Ludzie i pieniądze.
A dziś będziemy mówić o rynku pracy i przestrzeni do rozwoju dla przedsiębiorców. W naszym radiowym studiu Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, zajmujący się także etyką biznesu, oraz Jacek Michałowski, pomorski przedsiębiorca rolny. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
To temat rzeka, który dzisiaj pewnie poruszymy. A ja na początek chcę zapytać, jak będzie kształtował się rynek pracy w najbliższych miesiącach, patrząc na różne dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Nie jest jeszcze u nas tak źle. Bezrobocie na poziomie 5%. Andrzej Chmielecki.
Skoro po sezonie nie odnotowaliśmy przyrostu bezrobocia, to znaczy, że cały czas będziemy na rynku pracownika. Zwłaszcza w tych zawodach, w których następuje poszukiwanie pracowników wykwalifikowanych. I ten trend się utrzyma, mimo że pojedyncze przedsiębiorstwa, nawet duże przedsiębiorstwa, sygnalizują zwolnienia, ale tak, żeby były zwolnienia grupowe, mało się słyszy na ten temat. W związku z tym myślę, że cały czas będziemy pod presją oczekiwań pracowników co do wynagrodzeń i warunków pracy. Myślę, że w prawie wszystkich branżach, i myślę, że nie zmieni się to w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy.
No właśnie, jak to jest w praktyce biznesu, jeśli chodzi o pracownika, to mamy wciąż jego rynek, czy coraz mniej do powiedzenia ma pracodawca w tym obszarze? Jacek Michałowski.
Oczywiście tak, pracodawcy są uzależnieni od tego, w jaki sposób rynek będzie funkcjonował, ponieważ jest to rynek pracownika. Można tak w pewnym sensie przewrotnie powiedzieć, że ocieplenie klimatu ma wpływ na skalę bezrobocia, bo jest wiele branż, które są uzależnione od warunków pogodowych. No, najprostszy przykład, budownictwo, to takie zewnętrzne, duże, które w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych, zimy, tam następują zahamowania, jeśli chodzi o pracę, i pojawia się na rynku wtedy więcej pracowników. Natomiast w tej chwili pogoda sprzyja temu, aby ta praca była wydłużona na kolejne miesiące, i to ma też wpływ na tą relatywnie niską skalę bezrobocia.
Panowie, zapaść demograficzna, bo to w tym momencie wręcz to pytanie samo się nasuwa. Wiemy, że pracowników ubywa, przybywa nam emerytów. Dane wskazują, że tak naprawdę już w tej chwili dwóch pracowników składa się na jedną osobę z prawami emerytalnymi. No właśnie, jak zapaść demograficzna będzie wpływała na przyszłość rynku pracy? Andrzej Chmielecki.
Cały czas będzie wpływała niestety w tym kierunku, że osoby pracujące zgodnie z tą zasadą, która u nas panuje przy określaniu zdolności do pracy i w przechodzeniu na emerytury, będzie jednak powodowała spadek ilości zatrudnionych w przeliczeniu na jednego emeryta czy rencistę. Mówi się, że to w ciągu 15 lat może dojść nawet do trzech pracowników utrzymujących dwóch emerytów. Rozumiem pracowników i przedsiębiorców, tak? Bo przecież przedsiębiorcy też utrzymują budżet państwa poprzez odprowadzanie składek. Także tutaj akurat nie jestem optymistą przy tej zastępowalności, bo ona, ta prosta zastępowalność, niestety jest taka, jak o której mówił wcześniej pan redaktor. To znaczy, że będzie przybywać o połowę czy 1/3 mniej niż osób na rynku pracy względem tych, którzy z tego rynku odchodzą. No i wydaje się, że jedynym sposobem krótkoterminowym na poprawę tej sytuacji jest aktywna polityka migracyjna, uzgodniona z pracodawcami, bo tutaj nie ma co iść na skróty i określać, że jesteśmy chętni do przyjmowania różne osoby, podczas gdy pracodawcy nie będą chętni, żeby je zatrudniać.
No właśnie, panowie, czy przedsiębiorcy odczuwają już braki w danej branży, jeżeli chodzi o poszukiwania pracowników? Jacek Michałowski.
Tak, takie braki są widoczne, sami odczuwamy, ale to wynika z wielu rzeczy. Przed chwilą mówiliśmy o sytuacji demograficznej. Sytuacja demograficzna w Polsce jest bardzo trudna, a na świecie wręcz przeciwnie. W ciągu 60 lat ludność świata z 2,5 miliarda wzrosła do 8,5 miliarda, a perspektywy są jeszcze większe, co absolutnie nie przekłada się na to, co mamy w kraju. Stąd to, o czym tutaj pan mówił przed chwilą, poszukiwanie na rynkach zewnętrznych, zagraniczni pracownicy, to jest w jakimś sensie przyszłość. Nie mamy jeszcze pełnych analiz, jak to się będzie odnosiło do automatyki produkcji, stworzenia przemysłowych warunków wytwarzania różnych rzeczy. Tylko że automaty nie pracują na nasze emerytury. To pracownik zatrudniony przez swoje składki tworzy fundusz, z którego kolejne pokolenia mają emerytury. Obawiam się sytuacji takiej, w której na jednego pracującego będzie przypadał jeden emerytur. Wtedy będzie system nie do udźwignięcia. Posługiwanie się pracownikami tymi napływowymi z innych krajów ma sens wtedy, kiedy mamy do czynienia z pracownikiem wykwalifikowanym. Bo to, co mieliśmy przy słynnej aferze wizowej, że ktoś przyjeżdżał, mówił, że coś umie, że ma wykształcenie, potem się okazywało, że albo w Polsce w ogóle nie zostawał, albo to jego wykształcenie było żadne. Żadne. Kultura pracy jednak, która jest wymagana przy wielu dziedzinach, tych, które w Polsce istnieją, no, pominę proste zbiory jakichś tam owoców, skrzaczków, no to może tam pracować w zasadzie każda osoba, ale inne dziedziny wymagają już kompetencji, wiedzy, umiejętności, a niestety.
No i doświadczenia. Oczywiście.
I doświadczenia oczywiście.
Chociaż tego można też się nauczyć.
No, nie do końca. Akurat moja branża w ciągu ostatnich 40 lat przeżyła niesamowitą transformację.
A mówimy o branży rolnej oczywiście.
Mówimy o branży rolnej. Dzisiaj maszyny wymagają już naprawdę specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać. I niestety, to nie jest tak, że przyjedzie ktoś z kraju X azjatyckiego, on siądzie na skomplikowaną, drogą maszynę, bo już nie pozwolę na to, bo to nie na tym rzecz polega, żeby ktoś mi coś popsuł, ale nie we wszystkim możemy naszych pracowników zastąpić siłą napływową.
A jeśli mowa o pracownikach, czy ten rynek pracownika ukraińskiego, on się wyczerpuje, czy już się wyczerpał? Andrzej Chmielecki. Mieliśmy taką falę.
Moim zdaniem ten rynek, przynajmniej w odniesieniu do mężczyzn, się już wyczerpał. I tutaj nie ma co liczyć na jakąś znaczniejszą kolejną falę. Pamiętajmy, że ta wojna kiedyś się skończy i obywatele Ukrainy będą wracać do swojego kraju. Tam znajdą, kto wie, czy nie atrakcyjniejsze warunki do pracy przy odbudowie własnego kraju, bo środki na to się znajdą, prawda? Świat wyłoży pieniądze.
Zresztą robi to cały czas, tak, chociażby w obliczu wojny.
Tak, także tam podejrzewam, że w wielu branżach będzie skok technologiczny w ogóle, bo będzie się budować od razu z pominięciem jakiejś fazy przejściowej. I Ukraina, no, znaczy nie można mówić, że zyska na tym, co się dzieje w tej chwili, ale patrząc na rynek pracy w odniesieniu do Ukraińców, do których my jako Polska nie dopłacamy, bo to jest nieprawda. ZUS zarabia 10 czy 11 miliardów złotych rocznie na składkach od obywateli Ukrainy, a my sami wydajemy jako społeczeństwo dopłaty na różne świadczenia, o których politycy tak mówią, że one są rozdawane, wydawane. Owszem, one są rozdzielane na różne programy społeczne. Natomiast pamiętajmy, że to skala samofinansowania jest zbliżona do jedności akurat w przypadku Ukrainy, a będą wracać do swojego kraju. Daj Boże, że z dobrymi wspomnieniami, z wdzięcznością, z nawiązanymi przyjaźniami, że będziemy mieli przyjazny kraj i przyjazne społeczeństwo po drugiej stronie. Natomiast czy będą inne podobne narody, które będą do nas napływać? No nie podejrzewam. Nie podejrzewam, żeby to była Białoruś, nie podejrzewam, żeby to była Rosja. Może Mołdawia, może w każdym... No tego typu kraje o zbliżonych wzorcach cywilizacyjnych i kulturowych, które są w naszym kraju, te akurat narody mogą nas zasilić, zwłaszcza, no, ja patrzę na tą Mołdawię, tam jest jednak kilkaset tysięcy ludzi, którzy w tą czy z powrotem przechodzą między różnymi krajami. Jeżeli im stworzymy dobre warunki, to kto wie, może to będzie jakaś siła wśród osób zatrudnionych. Natomiast no nie spodziewam się, żeby to, tak jak kolega mówił, żeby tutaj kraje azjatyckie czy kraje afrykańskie, południowoamerykańskie w sposób znaczący zasiliły rynek pracy tam, przynajmniej w tych zawodach, w których jest potrzebny pracownik wykwalifikowany, bo jednak rozdziew pomiędzy kwalifikacjami jest bardzo duży. Podejrzewam, że Chińczycy, Hindusi są w stanie napłynąć do nas w dużych ilościach, ale z kolei tu trudno powiedzieć, czy to będzie politycznie do przyjęcia. Stąd no, szanujmy tych, których mamy w tej chwili. No wiemy, że jest ich ponad milion, którzy pracują u nas i to poprzez legalne formy zatrudnienia.
Czy pracownicy z Ukrainy znaleźli swoje miejsce pracy zgodnie z kompetencjami? Jaka jest ich efektywność z pozycji, patrząc, przedsiębiorcy? Jacek Michałowski.
Nie wszyscy. Mamy osobiste doświadczenia, ponieważ pracują u nas również Ukraińcy. Ci, którzy w tej chwili są, to są bardzo zaangażowani, potrafią wykonywać swoją pracę, ale jednocześnie oni wiążą swój los, swoje rodziny, bo sprowadzili rodziny z Polską. Już są na etapie załatwiania formalności uzyskania obywatelstwa, bo są to też dawne zaszłości pochodzenia, częściowo są to polskie rodziny. I to jest pewien taki malutki fragment. Mieliśmy pracownika, który niestety poczuł taką odpowiedzialność obywatelską.
Za swój naród.
Wrócił na Ukrainę, jest młodym człowiekiem, tam walczy. Nie wiemy, jaki dalej będzie jego los. Natomiast co do jeszcze napływu pracowników z różnych stron świata, tak, zgadzam się. Ta jedność, bliskość kulturowa z Ukrainą, z państwami takimi nam odpowiednimi, jeśli chodzi o pewien pogląd, zachowania i wartości, to Ukraina jest tutaj w czołówce. Proszę pamiętać, że wszystkie napływowe grupy z Azji tworzą diaspory. Oni bardziej ze sobą współpracują, tworzą własne takie układy gospodarcze, powiązania, a nie asymilują się tutaj z naszymi przedsiębiorcami. Jest to bardzo trudny element, zresztą prosta rzecz, język. Dzisiaj porozumienie się...
Ta komunikacja jest niezwykle
istotna. Tak, to jest bardzo trudne.
Pamiętajmy, że Polacy w Stanach Zjednoczonych przecież tworzyli swoje diaspory i ludzie po 30 lat tam mieszkający nie znali języka angielskiego.
Jasne.
Też potrafili, tak jak u nas w Polsce,
Chicago i
tak jak u nas w Polsce Polonia, wielu Wietnamczyków na przykład potrafi powiedzieć kilkadziesiąt słów w języku polskim, a faktycznie są tutaj u nas od 15 lat. No.
Ja tylko dodam, że prawie 15% Ukraińców kupuje już w Polsce nieruchomości. To też świadczy i potwierdza to, o czym mówił Jacek Michałowski, jeśli chodzi o związek z Polską. Panowie, czy aktywizacja osób biernych zawodowo mogłaby poprawić statystyki zatrudnienia? My bardzo mało mówimy o tym, że w Polsce zaledwie 30 kilka procent, dokładnie 34% osób z niepełnosprawnościami ma zatrudnienie, a średnia unijna jest znacznie wyższa, to 55%. Czy nie ma odpowiednich warunków do zatrudnienia takich osób? Jacek Michałowski.
Te warunki należy stworzyć. Akurat moja branża jest...
Trudno mówić o niepełnosprawności.
Tak, no jest to działalność specyficzna, prace biurowe jak najbardziej, natomiast no, trudno do obsługi dużego, ciężkiego sprzętu akurat te osoby jakoś namawiać i nakłaniać. Jest to no, niemożliwe. Co do aktywizacji zawodowej, po to, żeby być aktywnym zawodowo, trzeba chcieć. Ja akurat mam przykład złego działania słynnego 500+. Jest to już historia sprzed kilku lat. Pan, który ma 6 dzieci, w tym 2 niepełnosprawnych, otrzymał świadczenie i na drugi dzień nie przyszedł do pracy, bo uznał, że nie warto pracować.
To może jednostkowe też przypadki.
Jednostkowe, ale jeżeli mamy do czynienia tu jeden, tam drugi, to się robi z tego pewna grupa, bo jeżeli mówimy, że my poszukujemy ludzi do pracy, a z drugiej strony to bezrobocie jest niskie, to jednak te 5% bezrobocia istnieje.
No nie jest
to jaki jest
powód,
że akurat
programu?
Te osoby nie pracują?
W tym obszarze chcę jeszcze zapytać Andrzeja Chmieleckiego przed naszą przerwą reklamową o 10.30. Jeszcze zdążymy, no właśnie, jak z warunkami dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o obszar zatrudnienia.
Jeśli chodzi z kolei o zawody pozarobotnicze, tam gdzie ta sprawność jest
wymagana,
bo jest istotą po prostu świadczenia dobrej pracy i bezpiecznej pracy, to nie jest u nas tak źle, jeśli chodzi o właśnie te wszystkie przeszkody architektoniczne czy o ciągi komunikacyjne. Ta sytuacja się stopniowo poprawia i ona nie stanowi już istotnej przeszkody w zatrudnianiu ludzi niepełnosprawnych. Ja bym upatrywał, ja nie widzę tutaj oprócz jeszcze tej cechy wolicjonalnej, o której kolegi mówią, że ktoś musi chcieć, prawda? Ale zakładając, że są, jest cały korpus osób, która jest chętna do zatrudnienia, to nie widzę znaczącej skali dla osób właśnie o niepełnosprawnościach ruchowych. Natomiast na pewno jest cała grupa osób, które chętnie w ramach tych tak zwanych teraz inkluzywnych polityk byśmy przyjęli do pracy z różnymi tymi neuroodrębnościami, prawda? Tutaj osoby, które mają te różne zespoły Aspergera, spektrum autyzmu, to są przecież jak najbardziej normalne osoby, tylko że powiedzmy trochę inne niż ta większość, prawda? I dla tych osób powinny być stwarzane warunki do pracy. I tu jest duże pole do popisu i u pracodawców i podejrzewam, że duża fala osób byłaby gotowa do tego, żeby to zatrudnienie znaleźć.
Do rozmowy na temat rynku pracy, a także pracodawców, ewentualnych ułatwień i tworzenia przestrzeni dla przedsiębiorców oraz obniżaniu presji fiskalnej wrócimy już za chwilę po reklamowej przerwie. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.
A w naszym studiu goście Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, zajmujący się etyką biznesu, a także Jacek Michałowski, pomorski przedsiębiorca rolny. Panowie, raz jeszcze witam serdecznie, a dzisiaj przypomnę, rozmawiamy o rynku pracownika i o przestrzeni pracodawcy do zatrudniania tych ludzi. Panowie, podwyżka minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 roku przełoży się na większe obciążenia dla pracodawców i firmy mogą mniej chętnie zatrudniać osoby podejmujące pierwszą pracę. Tak piszą eksperci. Jednocześnie rząd wdraża unijną dyrektywę o minimalnym wynagrodzeniu, które ma uregulować jego relacje do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jacek Michałowski, cóż spowoduje kolejna podwyżka, no może nieznaczna, w strefie pracownika? To ma być z jednej strony podwyższenie komfortu pracownika, ale z drugiej strony sytuacja stresowa dla pracodawcy, bo skąd pieniądze?
Kiedy mówimy o tym, co akurat w przypadku naszej firmy to da, niewiele zmieni, dlatego że nasi pracownicy zarabiają powyżej tej, i to dobrze powyżej tej minimalnej. Bardzo nie lubię sytuacji, w której ktoś za nas decyduje, ile my mamy ludziom za pracę płacić. Jeżeli będziemy płacić za mało, nie będziemy mieli pracowników. Szczególnie w tej sytuacji, w której mówimy o rynku pracownika. Musimy go szanować, musimy mu zapłacić, a wprowadzenie jakichś obligatoryjnych stawek no we mnie budzi pewien sprzeciw, dlatego że ciągle słyszę tylko jedno. Dbanie o pracownika, zabezpieczenie jego warunków, podwyżki, a kto się martwi o pracodawców, że my żyjemy w bardzo trudnym czasie. Rynek jest niezwykle wymagający i my na to wszystko musimy zarobić. Musimy znaleźć taką działalność, z której będziemy mieli przychody, bo będziemy coś wykonywać i będzie nas stać na to, żeby płacić pracownikom.
Do tej przestrzeni tworzonej dla przedsiębiorców już za chwilę wrócimy. Andrzej Chmielecki, jak wygląda to z pozycji etyki biznesu? Podwyżka dla pracownika.
Podwyżka dla pracownika jest elementem przez pracowników oczekiwanym, zwłaszcza dla tych o najniższym stażu, tak? Bo tak się ukształtowało ostatnio, przez ostatnich kilka lat, taki, nie wiem, czy to aż nie zabrzmi zbyt negatywnie, ale niech będzie zwyczaj po prostu wśród młodych pracowników, że zaliczają coraz to kolejnych pracodawców. Popracuje w jednym miejscu kilka miesięcy, przeskoczy do drugiego i wręcz potrafią się licytować, jak za każdym przeskokiem zyskują. Natomiast nie patrzą zupełnie na to i przestaje istnieć kategoria lojalności wobec pracodawcy właśnie u tych osób, które uczestniczą w tym poprawianiu sobie bardzo szybko, moim zdaniem zbyt szybko, warunków pracy i zatrudnienia. I to wszystko dzieje się jeszcze w sytuacji, w której przez te pierwsze tam do 25 czy 6 roku życia ci najmłodsi są akurat, mają zaniechany pobór zaliczek na podatek dochodowy.
To się zmieni, prawda? I zmieni się również ich punkt widzenia.
Ale tak na dzisiaj jest, prawda? I mija ten okres, wchodzą w wiek, w którym już tego zwolnienia podmiotowego nie ma i nagle się okazuje, że zarabiają znacznie mniej. I tu jest jak gdyby pierwsza ta taka bariera, w której zaczynają szanować pracodawcę. Bo czy pracodawca z kolei szanuje pracownika? No tak. Tak, ale nie tylko wynagrodzenie, ponieważ to nie jest jedyny element oczekiwany przez pracowników, bo do tego mamy jeszcze te wszystkie, przynajmniej w dużych, na lokalnie występujących dużych rynkach pracy, głównie w dużych miastach albo w konurbacjach takich jak nasza, gdzie są te wszystkie świadczenia, jeszcze pakiety zdrowotne, jakieś multisporty, i różnej maści benefity pracownicze, które sprawiają, że młodym żyje się lepiej, co samo w sobie jest dobre, prawda? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta lojalność wobec pracodawcy też powinna występować i pracodawca też na to czeka. No przecież to są zjawiska. Byłem w pewnym warsztacie samochodowym i pan ma pięć wakatów, prawda? I nie może się obrobić, musi odmawiać klientom usługi, bo nie ma kim po prostu robić, bo osoby przychodzą, osoby odchodzą. Zwłaszcza w tych trudnych, robotniczych zawodach to jest po prostu bardzo trudne. No, teraz jesteśmy w Radio Gdańsk, robi kampanię reklamową do zatrudnienia w jednej z powstających dużych fabryk tutaj
u nas. Z przyszłością rynku, owszem.
Tak, no i jest tego mnóstwo, ale prawda, i nastawiono się na wielotygodniową kampanię, żeby pozyskać, podejrzewam, że nie tak wielu pracowników.
Kusząc oczywiście dobrymi zarobkami, Jacek Michałowski, jak wygląda ta lojalność na drodze pracownik-pracodawca i czy widać różnice pokoleniowe?
Widać to, co przed chwilą mówiliśmy, że szczególnie młodzi ludzie, ten etos pracy, no do tak, mnie to brzmi, ale no, tak trzeba się tym posłużyć. No, jest dosyć specyficzny w tej grupie wiekowej, ale jeszcze wróciłbym do poprzedniego wątku, ustalanie tych minimalnych wynagrodzeń. Jest to rzecz bardzo niebezpieczna z powodu bardzo takiego wypłaszczenia różnic wynagrodzeń. Bo jeżeli doświadczony pracownik zarabia określoną kwotę pieniędzy, przychodzi młody człowiek i od 1 stycznia na przykład ma zarabiać tam tyle, a tyle,
4666
to nagle okazuje się, że ktoś...
To pracuje 20 lat, zarabia
20 lat zarabia tyle, co ten młody człowiek, bo zbliża się do minimalnej płacy. I tutaj oczywiście odpowiedzialny pracodawca temu pracownikowi z doświadczeniem, żeby go zachować,
podniesie
uszanować,
wynagrodzenie.
Podniesie wynagrodzenie.
Ale nie każdy to robi.
Ale to nie zawsze tak się zdarza i potem przedsiębiorcy mają problem z tym, żeby utrzymać u siebie pracowników.
Czy to może rodzić jakieś napięcia?
Jak najbardziej. No, bardzo, bardzo niedobrą sytuacją jest to, jeżeli pracownicy między sobą wymieniają się informacjami, kto ile zarabia. I oczywiście jest to ich problem. My z jednej strony jako pracodawcy mamy obowiązek utrzymania tego w ryzach takiej odpowiedzialności, jeśli chodzi o informacje na temat pracowników. No a oni to opowiadają i potem zaczynają się problemy.
No ale też nie tylko w sferze zatrudnienia u pracodawców prywatnych, tak jest u publicznych. No przecież pamiętajmy, co to w końcu nie tak dawno było, od 1 stycznia całe szczęście, że ci nauczyciele otrzymali tą istotną 20-procentową podwyżkę, bo 1/3 akurat, czyli sfera publiczna, pracodawca publiczny, 1/3 nauczycieli opierała się o stawkę minimalnego wynagrodzenia.
To nie tylko dotyczy nauczycieli, strefa publiczna, to również na przykład pracownicy samorządowi.
Tak.
Nie chciałbym być obsługiwany w jakiejś ważnej mojej sprawie przez pracownika, pracowniczkę o niskim stażu i niskiej wiedzy na temat tego, co ja oczekuję. Po to, żeby utrzymać, żeby robić doświadczenie u tych pracowników, chęć zaangażowania się w pracę, no muszą dobrze zarabiać i to niestety nie da się tego uniknąć.
Panowie, jeżeli mówimy o etyce biznesu, zatrudnienia, a wcześniej o lojalności pracownika wobec pracodawcy, czy taką na przykład stawką może być zaledwie 500-1000 zł, jeżeli chodzi o zmianę miejsca zatrudnienia? Andrzej Chmielecki.
Jeżeli to dużo zależy od atmosfery w pracy tej, której w danym momencie ją świadczy, stosunków w zespole pracowniczym, to na pewno te 500 zł nie sprawi, że ktoś się będzie decydował na zmianę, jeżeli jest mu dobrze w takim zespole, w jakim tkwi. A co do tego, jeszcze tylko dokończę odnośnie z tych stawek, że oni, pracownicy, wymieniają między sobą wiedzę, kto ile zarabia. Patrzmy, jak wyglądają przepisy dotyczące rekrutacji. Teraz, jak się publicznie ogłasza rekrutację, to trzeba już wskazać, w jakich widełkach zaszeregowania dana osoba jest poszukiwana. To już jest obowiązujące prawo. Także za chwilę może się okazać, za 2-3 lata, że już będziemy w ogóle w warunkach tak zwanych jawnych płac.
Jacek Michałowski.
Określenie 500-1000 zł więcej... No jest tutaj bardzo złudne, dlatego że często koszty dojazdu do miejsca pracy bardziej oddalonego od miejsca zamieszkania powodują, że nie jest to żadna podwyżka. Natomiast mam do czynienia z wieloma osobami, które szukają pracy, mówią o tym, gdzie pracują i jak pracują i niestety często trafiamy na sytuację, w której te opinie o pracodawcach nie są pochlebne. Mówi się o warunkach, kiedy nie są docenieni, kiedy nie są właściwie ukierunkowani, problem z dokształcaniem. No to na pewno jest, też można powiedzieć, grzechem pracodawców. I potem nie można się dziwić, że ci pracownicy odchodzą, szukają miejsca, gdzie mają nadzieję na jakieś lepsze traktowanie. Nie zawsze pieniądze decydują. Również docenienie, pochwalenie pracownika za to, że jest dobry, że się rozwija, że nam na nim zależy, jest często o wiele ważniejsze niż to 500 czy 1000 zł podwyżki.
Czy to skromne słowo dziękuję zdecydowanie wzmacnia grupę pracowniczą, Andrzej Kanecki?
Jak najbardziej. Również takie formy są bardzo mile widziane. Podobnie zresztą popatrzmy na fora pracownicze, jakie względy jakościowe przeważają przy określeniu pracodawcy jako atrakcyjnego. Na przykład opinie takie, że jest tam praca dobrze zorganizowana, coraz bardziej nabiera na znaczeniu. I coraz więcej jest, na przykład jak są komentarze, dlaczego nie chcę pracować tutaj, albo dlaczego mi się tam nie podoba, no bo są złe opinie na temat tego, jak ta praca, jak ten czas pracy jest efektywnie wykorzystywany przez pracodawcę. Jakby są podpowiedzi co do organizacji tej pracy, czyli czynnik jakościowy.
Wspomnieliśmy tutaj o tradycyjnym CV. Ja chcę koniecznie zapytać, na co w tej chwili zwraca uwagę pracodawca, Jacek Michałowski.
Na pewno mamy tutaj do czynienia z wieloma elementami. Nie da się tego w kilku prostych zdaniach określić. Przede wszystkim my zwracamy uwagę, no jesteśmy specyficzną branżą i nie oczekujemy od pracowników no jednak przygotowania zawodowego. Możemy go uczyć, ale to wymaga naszego czasu, wkładu pracy, a praca jest już do wykonania. To jest na pewno przygotowanie zawodowe, doświadczenie, również też odległość od naszej firmy, no bo trudno wymagać, żeby pracownik wstawał o 5 rano, przyjeżdżał na 7 i kończył pracę i znów ileś godzin zmarnuje na dojazdy. On wraca następnego dnia zmęczony. To tak.
Efektywność spada.
To tak nie może być. I również pewna chęć współpracy z szefem. No niestety z CV tego nie wyczytamy, bo papier jest cierpliwy i można tam napisać
wiele rzeczy.
I dopiero wychodzą pewne elementy jak gdyby przygotowania do pracy w trakcie jej wykonywania.
Andrzej Chmielecki, na co uwagę zwracają pracodawcy? Z kolei młodzi pracownicy, którzy aplikują, często mówią, nie mamy odpowiedzi. Złożyliśmy 100 swoich propozycji, nikt się do nas nie odezwał.
Trzeba byłoby podzielić tę grupę pracodawczą na dwie części. Ta, która rekrutuje samodzielnie i ta, która rekrutuje przez agencję. Jeśli to się odbywa przez agencję, to niestety...
Na początku, tak?
Agencję pracy, tak. Ja mam co do akurat tego sposobu rekrutacji może złe opinie, ponieważ dużo na ten temat słyszałem, dużo też czytam. Po prostu panuje ten schematyzm i formalizm, jest jakaś forma tego CV-ki, jak ktoś tam ma odpowiednio nasycone zdjęcie i zrobione, to jest od razu
przyjęte do pierwszej weryfikacji.
Tak? A potem się okazuje, że znam takie przypadki, nawet może nie tyle osobiście byłem nim dotknięty, ale ocierałem się o przypadki, kiedy o jedno miejsce pracy walczyło 500 do 800 osób. Było takie, no ale to było powiedzmy 20 lat temu, to był inny rynek i nikt nie otrzymał i nadal nikt nie otrzymuje, jak idzie przez rekrutera, nikt nie otrzymuje odpowiedzi, że rekrutacja została zakończona bez rezultatu. I ten młody człowiek pozostaje z niczym, czasem
miota tymi CV-kami. Czy to nie zniechęca po kilku miesiącach walki o pracę?
Etycznie to jest dla mnie niedopuszczalne, że osoby nie są informowane o tym, że ta rekrutacja nie zakończyła się sukcesem i jaki był główny powód.
Ale to działa w dwie strony. Bardzo często, z tego co słyszę od kolegów, ktoś składa CV, aplikuje o pracę, zostaje wybrany, okazuje się, że albo nie przyjdzie na dalsze rozmowy kwalifikacyjne, nie poinformuje tego pracodawcy, do którego składał
znowu aplikację. Lojalność.
Czas zostaje zmarnowany, a również bywają sytuacje, że po przeprowadzonym naborze, zakwalifikowaniu tego pracownika, nie podejmuje pracy, nie podpisuje umowy, bo w międzyczasie dostał te przysłowiowe przysłowiowe 500 zł po drodze gdzieś więcej. Po sąsiedzku.
Pan wolałby tą tradycyjną formę? Większą szansę ma na przykład pracownik, który w sposób tradycyjny przyjedzie do firmy, złoży swoją ofertę pracy.
Mój wiek już na to wskazuje, że wolałbym taką formę. Lubię popatrzeć człowiekowi w oczy i dowiedzieć się w kilku zdaniach. Często można już określić, z kim mamy do czynienia. Nie lubię, kiedy mam do czynienia ze skoczkiem, który co pół roku czy co trzy miesiące zmienia pracę. Tak jak dzisiaj w programie mówiliśmy. Po prostu jest to napędzanie kolejnych dla siebie profitów, a pracownik z niego żaden.
Czy tradycyjna forma oferty o pracę z prośbą o zatrudnienie nie może okazać się skuteczniejsza, Andrzej Chmielecki? Czy to już nie te czasy?
Chciałbym jednak, znaczy to niestety nie te czasy, tak, bo jest coraz większa specjalizacja na tym.
No któż będzie jeździł do Wrocławia?
Ja nad tym boleję, no ale to powiedzmy jest aż, no czy na jakieś wysoko kwalifikowane stanowiska kierownicze, no to jest
mamy agencje
kierowe. Inna specyfika, natomiast ja decydując się na zatrudnienie kogoś, chciałbym też poznać chociaż fragment kultury osobistej, obcowania, na czym polega na przykład jego poczucie, jej poczucie odpowiedzialności, zadać jedno, dwa pytania o określone zachowanie się w sytuacji. To mi da co najmniej tyle, ile wiedza formalna, jakie szkoły ukończył, czy jakie
Jacek
ma tam
Michałowski chce jeszcze dodać?
Mam pewne temat? Doświadczenie, akurat nie z branży rolniczej, bo się różnymi rzeczami w życiu zajmowałem. Zawsze stosowałem prostą metodę, kiedy ktoś przychodził ze swoim ładnym, wydrukowanym CV, podawałem długopis, kartkę papieru i prosiłem o napisanie listu motywacyjnego i napisanie takiego podania o pracę, prostych rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że w 95%
był z tym problem?
Te osoby mówiły, no ale przecież ja mam wydrukowane ładnie z komputera, nie o to chodzi. To już jest taki element, kiedy ja widzę, czy ten pracownik, jest, przyszły
będzie
pracownik,
zaangażowany.
Będzie, co on sobą prezentuje. Bo można zrobić kopiuj i wklej i 300 CV wysłać, ale to niczego nie wnosi. Do
zostaje nam jeszcze niespełna 5 minut audycji. Panowie, o przestrzeni dla pracodawców, bo sporo miejsca poświęciliśmy pracownikom. Czy nie tworzy się tej przestrzeni? Jaka ona jest? Zbyt wąska? Bo wiemy, że wciąż pojawiają się obciążenia fiskalne dla pracodawców. Tymczasem no, mamy też taką politykę promocyjną pracownika. No, ma to działać synergicznie, ale jak to wygląda w praktyce, Jacek Michałowski?
To nie działa. Do tej pory borykamy się z różnymi rzeczami, które Polski Ład wprowadził i z tego wyplątać się jest bardzo trudno. Ja zawsze jestem zdania, że proste systemy podatkowe, zatrudnienia, wynagradzania dają rozwój. A kiedy się wchodzi w głębie papierologii i stosowania najróżniejszych przepisów, wtedy okazuje się, że najlepiej na tym wychodzą firmy, które prowadzą obsługę tego typu papierków, nie sam przedsiębiorca. To jest rzecz, z którą od wielu lat nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.
Im lepiej w gospodarce, im szybciej, to czy tym samym szybciej w podatkach i pewnych obciążeniach, Andrzej Chmielecki? Dla przedsiębiorcy oczywiście, bo jak obserwujemy ten rynek, to im bardziej się rozkręcamy, tym pojawia się coraz więcej pomysłów. No niestety tych, które obciążają przedsiębiorców. Andrzej Chmielecki.
No ja reprezentuję to grono akurat przedsiębiorców, które cieszy się, jeżeli przedsiębiorca musi płacić duże kwotowo podatki dochodowe. Bo to oznacza, że jest jakaś podstawa, która zostaje mu w kieszeni i dzięki której się rozwija. I tego typu podatki jak gdyby lubię. Natomiast nie lubię tych różnych pośrednich, tych opłat, różnych wziątek. Tutaj trzeba przedłożyć jeszcze jakąś tam opinię, tu jakiś tam biznesplan, za wszystko trzeba zapłacić, wyłożyć, skutek nieznany. prawda? Także i tych również opłat urzędowych bądź czynności wymagających z obsługi urzędników cały czas jest za dużo. No i teraz ostatnio jest zapowiedź, że przecież kto wie, czy nie będziemy mieli znowu utrudnień w toku pracy przedsiębiorców polegające na tym, że ma być zniesiony ten obowiązek, a przynajmniej dyskutowane jest zniesienie tego obowiązku co najwyżej jednej kontroli w danym czasie, czy wyłączeń tych urzędów, które mogą kontrolować niezależnie od czasu i częstotliwości.
I ostatnie słowo do Jacka Michałowskiego, bowiem została minuta naszego dzisiejszego spotkania. Czy te obciążenia, one są umiarkowane, zbyt duże? W jaki sposób powinny ewentualnie maleć?
One są zbyt duże, niestabilne, bo one się niesamowicie zmieniają w bardzo krótkim okresie czasu, a do tego stopień skomplikowania wymaga już zasięgnięcia pomocy wyspecjalizowanych firm, co w przypadku niedużych przedsiębiorstw jest bezsensowne.
No, ten tak zwany Polski Ład, trzy reżimy podatkowe w ciągu tego samego roku podatkowego, tak? No to już był w ogóle szczyt, jeśli można mówić w ogóle o Himalaje.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję o rynku pracownika i rynku pracodawcy. O wszystkich mechanizmach, które temu towarzyszą, staraliśmy się porozmawiać. Ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi dzisiaj w studiu Radia Gdańsk byli Andrzej Chmielecki, prezes firmy Virtus, zajmujący się także etyką biznesu, a także Jacek Michałowski, doświadczony pomorski przedsiębiorca rolny. Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję.
Dziękujemy.
A państwa zapraszam na kolejne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze jutro po godzinie 10:00. Dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, Tomasz Klinker. Kłaniam się. Do usłyszenia.